Gość dnia.
Minęła godzina 13:10, a więc jak codziennie spotykamy się w programie Gość dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie wicestarosta powiatu sierpeckiego, pan Piotr Rzeszotarski. Dzień dobry.
Witam serdecznie wszystkich.
Panie Piotrze, no to zaczniemy sobie bardzo ogólnie, później przejdziemy do konkretów. Ogólnie, może ja zacznę ogólnie, a pan powie nam szczegóły, czyli jakie na obecną chwilę dzieją się inwestycje w powiecie sierpeckim?
Największymi inwestycjami, które dzieją się na powiecie sierpeckim, to oczywiście drogi, które są w realizacji. Tych dróg jest sporo, w każdej gminie realizujemy zadania. Największą taką inwestycją jest most w Malanowie w gminie Mochowo, który cały czas pilotujemy, żeby jak najszybciej go skończyć, ponieważ jest to droga bardzo ważna dla naszych mieszkańców i jest to most, który łączy duże miejscowości w tej gminie i chcemy, żeby jak najszybciej ta inwestycja się zakończyła. Ale też mamy inne drogi, które są powiatowe, gdzie wykonawcy w tym momencie rozpoczynają, kończą i są w trakcie, więc tych inwestycji jest naprawdę sporo na terenie powiatu.
Mm-hmm. To może wejdźmy sobie w szczegóły właśnie tych inwestycji drogowych, bo między innymi wiedziałem o remoncie ulicy Głowackiego, ale tak jak pan powiedział, to nie wszystko.
Remont ulicy Głowackiego to jest tutaj nasze dusze staranie nas, radnych i zarządu dróg wojewódzkich, ponieważ ta ulica jest jedną z ostatnich dróg należących do samorządu województwa mazowieckiego, która nie była wyremontowana na terenie miasta Sierpca. 14 października została podpisana umowa ze Strabagiem. Wykonawca ma 14 miesięcy na wykonanie tej inwestycji, więc czekamy, aż tutaj wykonawca się pojawi. Wiemy z rozmów z dyrektorem Mariuszem Kozerą, że prace wszelakie, najważniejsze, ruszą na wiosnę, ponieważ tutaj jest duże przygotowanie logistyczne do takiej inwestycji, żeby jak najsprawniej, jak najszybciej, jak najkrócej można było tą inwestycję przeprowadzić, żeby mieszkańcy naszego regionu nie mieli też zbyt wielu kłopotów z komunikacją, bo też jest to droga, główna droga na w stronę Żuromina i w stronę tutaj dziesiątki Eski naszej, która przebiega przez Sierpc.
Mhm. Weszliśmy sobie na temat S10, czyli tematu, który, no temat rzeka, jak to się mówi. No i właśnie, wykluczenie komunikacyjne, budowa drogi S10, a także wasza walka o zjazd z S10 na terenie powiatu sierpeckiego.
Tak, to była długa walka. Zastanawialiśmy się już kilka lat temu, bo jeżeli dowiedzieliśmy się, że Eska, no wiadomo, Płock jest wiele większym miastem od Sierpca, i wiadomo, że takie duże satelity jak Płock przyciągają takie drogi. Jest więcej inwestorów, więcej mieszkańców. Zdawaliśmy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie tej trasy S zostawić na starym biegu dziesiątki, czyli bliżej Sierpca. I jedyną rzeczą, o którą najbardziej walczyliśmy jako samorządowcy powiatu sierpeckiego, nie tylko ja, ale też i starosta Przemysław Burzyński i burmistrz miasta Sierpca, o to, żeby był zjazd na teren powiatu sierpeckiego. Bo w pierwotnej wersji był zjazd za Bielskiem na 60 i aż za Tłuchowem, więc to były duże odległości od miasta Sierpca i te wykluczenie komunikacyjne całego powiatu sierpeckiego nie dawałoby nam takiego rozwoju gospodarczego, jakbyśmy pragnęli dla naszego powiatu. I rozpoczęliśmy rozmowy. Zastanawialiśmy się, jakim sposobem można by było ten zjazd wykonać. I wtedy w rozmowach z kolegą Sylwestrem Ziemkiewiczem, starostą płockim, wpadliśmy na pomysł, żeby ten zjazd zrobić na granicy naszych powiatów, czyli koło miejscowości Łukoszyn. Łukoszyn jest na terenie powiatu sierpeckiego i jest zaraz za 200 metrów za tą miejscowością jest granica naszych powiatów. i wtedy usatysfakcjonujemy dwa powiaty, i płocki, i sierpecki. To jest blisko miejscowości Sikórz, więc tutaj te miejscowości i gmina Mochowo, i gmina Brudzeń by były skomunikowane. Jedynym mankamentem w tamtym momencie było to, że to jest zjazd na drodze powiatowej, a generalna dyrekcja nie za bardzo chciała robić zjazdy na powiatówkach, bo to jest droga niższej kategorii i nie jest obligatoryjne, żeby taki zjazd na drodze powiatowej umieszczać. Ale po naszych staraniach, nie tylko moich, ale też i kolegów samorządowców, ten zjazd we wszystkich trzech wariantach, które są w tym momencie przedstawiane, jest. Więc tutaj nasz naprawdę wielki sukces wszystkich, którzy się zaangażowali w ten zjazd tutaj na terenie powiatu sierpeckiego i płockiego, żeby na tej granicy tych naszych powiatów ten zjazd był.
Czyli ten zjazd stał się faktem, został wdrożony wszystkie trzy plany, więc wasza walka okazała się zwycięska.
Tak, okazała się zwycięska i naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że i powiat sierpecki, i powiat płocki będą miały taki zjazd w tym miejscu, gdzie dla wszystkich mieszkańców kilku gmin będzie to naprawdę dużym udogodnieniem i otwiera naprawdę duże perspektywy dla miasta Siepce, bo to też jest najbliższy odcinek do samej miejscowości Sierpc, który może cały transport cięższy najszybciej dojechać do krajówki, a z krajówki już na cały kraj.
Mhm. Dobrze, poruszymy kolejny ważny temat, gdzie widziałem, jak mieszkańcy zobaczyli o tym, no to napisali, nareszcie się ktoś za to wziął, elektryfikacja kolei.
Tak, to jest tak samo długi proces jak nasza Eska, bo wiemy doskonale, że to nie jest, nikt z helikoptera tego nie rozkłada. To są procesy naprawdę długofalowe, ale ktoś musi zacząć myśleć o tych perspektywach dalszych. Ja pamiętam słowa mojego dziadka, sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga, więc spróbowaliśmy też dłużej, spróbujemy przekonać ministra, przekonać koleje, żeby te wykluczenie znów Sierpca nie było aż tak uciążliwe, ponieważ mamy dwie linie kolejowe, 27, czyli z Płocka do Brodnicy, i 33 z Nasielska do Torunia, które nie są zelektryfikowane. Jeżeli popatrzy się na mapę, są objazdy zelektryfikowane kolei przez Działdowo, przez Ciechanów z Nasielska. Tak samo do Torunia można przejechać z Sierpca do Kutna, z Kutna do Włocławka, z Włocławka do Torunia. Jest możliwość przejechania elektrycznym pociągiem w tych kierunkach, ale największym mankamentem nieelektryfikacji tej linii jest to, że pociągi, które w tym momencie, te szynobusy, które są na tej linii, nie mogą wbić się bezpośrednio do Warszawy, ponieważ prędkość pociągów, które poruszają się na naszych torach niezaelektryfikowanych, nie jest dostosowana do tych pędzących pociągów na linii już Nasielsk-Warszawa i nie możemy mieć bezpośredniego połączenia z Warszawą, czy Lipna, czy Sierpca, czy Płońska. Zawsze będzie ta przesiadka w Nasielsku. To samo, jeżeli będziemy się poruszać w stronę Kutna czy Brodnicy. Jeżeli chcemy wpaść w ten sam rytm pociągów zelektryfikowanych, tych szybszych, musimy mieć tą elektryfikację tutaj i nie możemy bezpośredniego mieć połączenia z Płocka do Olsztyna. Najkrótszą drogą jest przez Sierp, Brodnicę i Olsztyn. Od Brodnicy już są pociągi, bardzo często jeżdżą, to samo od Kutna też jest bardzo dużo pociągów w każdym kierunku, a niestety ten Sierp, gdzie mamy cztery możliwości poruszania się w każdą stronę, jest niezelektryfikowany i niestety troszeczkę zapomniany.
Mhm. Czyli bez elektryfikacji będzie ciężkie zwiększenie liczby połączeń kolejowych.
Tak, dokładnie tak. Mamy, tutaj udało się nam jeszcze w poprzedniej kadencji zorganizować taki pociąg dalekobieżny z Kielc do Gdyni, to Flisak się nazywa. jeździ raz dziennie w stronę Gdyni, raz dziennie w stronę Kielc. Jest bardzo oblegany. Wakacje jest przepełniony przeważnie. Jedynym mankamentem tego pociągu jest to właśnie, że na odcinku między Płockiem a Brudnicą musi być zmieniana lokomotywa z elektrycznej na spalinową. I to jest ten mankament tej linii i czas się wydłuża podróżujących w tych kierunkach.
Dobrze, powiedzieliśmy sobie o wielu ważnych inwestycjach, o planach, o tych, które już zostały zrealizowane, o które dalej walczycie, które mają powstawać. To teraz przejdźmy może do troszeczkę luźniejszego tematu. Panie starosto, spojrzałem na pana social media i tak jak pan porusza bardzo ważne tematy, o wielu ważnych rzeczach mówicie, to mówicie też o takich ważnych rzeczach, ale o takich, gdzie niekoniecznie samorządowcy o nich mówią, czyli na przykład pomoc jeżom w trakcie zimy.
To są moje naprawdę hobby i z tego, co ja się wychowałem, bo pracowałem w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 23 lata, zanim zostałem wicestarostą i zajmowałem się całym działem przyrodniczym, roślinami, zwierzętami i to jest naprawdę, pozostaje non-stop w sercu, gdzie jest bliskie i tego nie da się wyłączyć. A wiem, że te tematy przyrodnicze, które są mi bliskie i mogę o nich opowiadać godzinami, są łatwe i przyjemne i też pokazują troszeczkę inną moją stronę, nie tylko polityka, który rozbija się po salonach, ale też takiej osoby, która potrafi zadbać o zwierzęta, pszczoły czy przyrodę otaczającą się nas. Tutaj też jest bliska mi kultura. Ja nie zapomniałem o muzealnictwie. Jestem cały czas w Radzie przy Ministrze Kultury do spraw muzeów. Mam bliskie kontakty z muzealnikami skansenowskimi w całym kraju, bo jestem też wiceprezesem Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu, więc staram się łączyć te wszystkie funkcje, co nie jest w tym okresie łatwe, ale się udaje. A wracając do naszych jeży, no to jest ten okres, w którym możemy o nie troszeczkę bardziej zadbać niż zwykle. My często ich nawet nie widzimy w naszych ogrodach, bo to są zwierzęta nocne, ale wiem, że ich jest coraz więcej, bo środowisko z lasów przenoszą się te jeże do miasta. Są po pierwsze bezpieczniejsze, nie mają tylu naturalnych wrogów, a też nasze ogródki są coraz przyjaźniejsze dla nich, bo ich przysmakiem są ślimaki, a my te ślimaki mamy w tych ogrodach i często je musimy tępić chemią, ale wystarczy przezimować jeża. Taka zwykła skrzynka, tak jak pokazuję na filmiku, zwykła skrzynka na warzywa z wyciętym wejściem dla nich, żeby weszły do środka. Przykryć trochę gałęziami, trochę liśćmi, żeby ta termoizolacja była lepsza. I naprawdę w cichym miejscu te jeże się tam pojawią, a na wiosnę często jest tak, że wychowują tam młode. Więc zachęcam wszystkich do tego, żeby zadbać o tą przyrodę, której czasami nie widać, bo jest nocna.
Jakbyśmy zrobili konkurs na najbardziej urocze zwierzę gdzieś w naszych ogródkach, w naszym otoczeniu, to zdecydowanie jeż by był, nie wiem czy zwycięzcą, ale na pewno na podium. Więc dbajmy o jeże, bo tak jak słyszeliśmy, są dla nas bardzo, bardzo użyteczne i w ogóle nam nie szkodzą, więc warto im pomagać. Czy możemy się spodziewać na pana social mediach jeszcze takich przyrodniczych wstawek?
Tak, na pewno. Planuję zrobić coś takiego, żebym pokazywał też miejsca, w których niekoniecznie wszyscy są, nawet na powiecie sierpeckim, tutaj, czy w okolicy tych powiatów żuromińskiego i płockiego. Chcę pokazać niekonwencjonalne miejsca, w które warto odwiedzić na chwilę. Nie mówię, że o podróżach 2-3-4-dniowych, tylko takich małych wypadach 2-3-godzinnych, czy na rowerze, czy samochodem, zobaczyć coś fajnego, ciekawe miejsca, które często nie są odkrywane przez mieszkańców powiatów.
I to też może być bardzo ciekawy cykl, bo czasami rzeczywiście szukamy gdzieś tego miejsca, żeby wyskoczyć na kilka godzin, bo ciężej nam zorganizować taki dłuższy wyjazd i są poszukiwane takie miejsca i ja czasami sam tak mam, że gdzieś tam się drapię po głowie, gdzie by tu można było spędzić właśnie tych kilka godzinek bardzo fajnie, tym bardziej w tym okresie już pozaletnim.
Tak, bo pamiętajmy, że każda pora roku ma swoje uroki, tak jak w tym momencie spędziłem 3 noce praktycznie łapiąc kometę, fotografując ją. To też jest coś fascynującego, gdzie będziemy musieli prawie 70 tysięcy lat czekać na to, żeby przyleciała jeszcze raz. A mamy okazję, żeby ją poobserwować jeszcze chyba przez 2 dni. Tylko pamiętajmy, że ona już się oddala od nas i jest coraz trudniej ją zobaczyć. Trzeba by wziąć już latarkę i dobrze jej poszukać lub mając w miarę dobry aparat długo naświetlać niebo, żeby się nam pojawiła. Mhm.
Wczorajszej nocy mogliśmy też obserwować krwawy księżyc, który wcale nie jest krwawy ze względu na swój kolor, bo idzie troszeczkę za tym inna historia.
Nie, no krwawy księżyc to musimy znów wiedzieć, że z czego się wzięła ta nazwa krwawego księżyca. To nie jest to, że on jest czerwony. To jest pierwsza pełnia księżyca po żniwach, gdzie kiedyś zaczynały się polowania. To jest najlepszy okres na polowanie, bo jest bardzo jasny księżyc.
I wypas zwierząt.
I zwierzęta domowe już zaczynamy sprowadzać do obór. Nie są już na dworzu. A jesteśmy w stanie polować na dzikie zwierzęta. I dlatego to był krwawy ze względu na polowania, a nie na kolor księżyca. Ale tutaj trzeba było pamiętać wczoraj, że księżyc wschodzi o godzinie 18:15 i wtedy jest najładniejszy na horyzoncie, bo jest największy, ale to trzeba pojechać znów gdzieś poza miasto, żeby mieć czysty widok na horyzont.
Mm-hmm. A więc jak słyszymy, dowiedzieliśmy się też bardzo sporo, więc dziękuję za tą przemiłą rozmowę, gdzie porozmawialiśmy sobie o ważnych inwestycjach w powiecie sierpeckim, o wielu ważnych tematach politycznych, ale także była wstawka o przyrodzie, a nawet o astronomii troszeczkę, więc porozmawialiśmy na wiele ciekawych tematów. No a dotyczące tej pełni, no to jedno jest pewne, ciężko było spać. Nie wiem jak Państwu, ale mi zdecydowanie, więc ciężki piątek przede mną, bo po pełni troszeczkę niewyspany, ale mam nadzieję, że u Państwa było trochę lepiej. Panie starosto, dziękuję bardzo jeszcze raz za to spotkanie. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem był wicestarosta powiatu sierpeckiego, pan Piotr Rzeszytarski.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.